zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Powszechnie wiadomo, że zioła są naturalnym i zdrowym dodatkiem do potraw, poprawiają ich smak, aromat, mogą wspomagać odporność, trawienie czy układ nerwowy. Wiele osób szuka alternatyw dla syntetycznych suplementów i dlatego zainteresowanie ziołami rośnie. Nic dziwnego, że na rozmaitych targach żywności coraz częściej pojawiają się stoiska ze zdrowym jedzeniem czy też z szeroko pojętymi produktami ziołowymi. A ta rozmowa miała miejsce w kuluarach niedawnego festiwalu kawy i czekolady, który odbył się w Białymstoku.
W zgodzie z naturą.
Nazywam się Anna Krawców i przyjechałam do Białegostoku aż z Nowej Wsi Malborskiej, czyli z województwa pomorskiego. My tak naprawdę wdrażaniem ziół do codziennego życia, że tak się wyrażę, zajmujemy się właściwie od 4 lat, od momentu, kiedy mieliśmy pandemię i wtedy akurat tak się poskładało, że otworzyliśmy firmę. Wyszliśmy z założenia, że zawsze ludzie leczyli się ziołami. Zawsze była wykorzystywana moc natury. Natura ma to do siebie, że jeżeli wiemy, jakie zioła stosować, w jakich proporcjach, to one nam nie dają skutków ubocznych, a zawsze usuwają przyczynę choroby bądź różnych dolegliwości. W ziołach jest wiele, wiele substancji czynnych, które ze sobą wchodzą w różne interakcje, w połączenia. Dlatego działanie ziół też często jest wielokierunkowe. Jedno zioło może działać, na przykład lawenda, w kierunku poprawiającym trawienie, w kierunku uspokajającym, wyciszającym. Więc działanie jest wielokierunkowe. Natomiast zioła umiejętnie stosowane nie dają skutków ubocznych, które niestety dają nam leki, które usuwają objawy choroby, a nie leczą nam przyczyn. Więc tutaj jest wyższość działania ziół nad produktami chemicznymi, sztucznie otrzymywanymi. Tak naprawdę cała farmacja chyba się opiera na obserwacji natury. I na podstawie natury ludzie próbują izolować różne związki chemiczne. Natomiast często jest tak, że wyizoluje się jeden, a on do swojego działania potrzebuje jeszcze innych, czego my jako ludzie na przykład nie odkryliśmy i dlatego mamy efekty uboczne. Przykładem jest kwas acetylosalicylowy, który się z kory wierzby pozyskuje i w momencie, kiedy się robiło napary z kory wierzby, ona świetnie działała przeciwbólowo, przeciwzapalnie, nie dawała skutków ubocznych. Natomiast jeżeli stosujemy czystą aspirynę, to wówczas po pewnym czasie mamy problemy żołądkowe na przykład.
Pani ze swoimi ziołami w związku z tym pojawia się na takim rynku żywieniowym od paru lat. Co się zmieniło przez taki krótki czas? Czy pani obserwuje jakiś rozwój tej dziedziny naturoterapii?
Zauważyłam, że ludzie coraz częściej zwracają się w kierunku naturalnych metod leczenia. Bardzo dużo osób na przykład nie jest zadowolona z konwencjonalnych metod. Na przykład dzisiaj chociażby miałam pacjenta, klienta, ja tak troszeczkę tych klientów też nazywam pacjentami, który miał problemy z żołądkiem, był leczony inhibitorami pompy protonowej, po których bardzo źle się czuł. Natomiast jest wiele, wiele badań naukowych, które mówią o tym, że stosowanie octów zapobiega problemom żołądkowym, bo octy, tutaj wspomnę, mówię teraz o octach, bo my z ziół robimy też octy. To jest taka właściwie nasza główna działalność, więc jest dużo badań, które mówią o tym, że octy wspaniale pobudzają wydzielanie enzymów żołądkowych. Wspaniale dokwaszają żołądek, obniżają pH. To powoduje, że nie rozwija nam się wówczas przy tak niskim pH, takim prawidłowym, Helicobacter pylori nie ma szansy rozwinąć się w tym żołądku. Więc jeżeli nasz żołądek zaczyna prawidłowo wydzielać odpowiednią ilość enzymów trawiennych, kiedy jest dobrze zakwaszony, to cały metabolizm, całe roztrawianie białka, które odbywa się w żołądku, przebiega szybko, sprawnie. Ten pokarm jest szybko trawiony, szybko przyswajany. Złożone łańcuchy białkowe są cięte wówczas do najbardziej podstawowych budulcowych jednostek, czyli do aminokwasów i w takiej postaci są przyswajane przez organizm. Natomiast co się dzieje, kiedy jest niewystarczająca ilość tych enzymów trawiennych? Ten pokarm po prostu się nie trawi. Zalega nam w żołądku, i pojawiają się wtedy problemy refluks, zgaga, podrażnienie błony śluzowej. Jak nie ma tych enzymów trawiennych, to jest podniesione pH, więc rozwija się Helicobacter pylori, która zaczyna nam nadtrawiać śluzówkę żołądka, powodując wrzody, różnego rodzaju stany zapalne. I to się tak zaczyna nakręcać. Oczywiście przyczyną tego wszystkiego jest też jakość żywności, jaka jest w dzisiejszych czasach dostępna. Dlatego tutaj jeszcze raz podkreślę. Octy naturalne, żywe, robione w domu, bo to jest bardzo ważne. Usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Powodują, że enzymy trawienne sprawnie się wydzielają. I żołądkowe, i trzustkowe, i wątrobowe. I ten cały proces trawienia odbywa się sprawnie. Przeprowadzany jest do końca, bo przy niewystarczającej ilości enzymów te białka, które są strukturami złożonymi, przestrzennymi, są cięte nie do najbardziej prostych jednostek, czyli aminokwasów, tylko do dłuższych łańcuchów polipeptydowych. I teraz, jeżeli na przykład ktoś spożywa dużo białka zwierzęcego, mleka krowiego, mięsa, białka z ssaków generalnie, przy niedoborze enzymów trawiennych jest to cięte do tych łańcuchów polipeptydowych, czyli niekompletnie, jak gdyby ten proces zachodzi. I co się dzieje? Jeżeli jest też słaba mikroflora, słaby stan jelit, jeżeli są nieszczelności w tych jelitach, to te długie łańcuchy polipeptydowe przenikają do naszego krwiobiegu, a nie powinny. Jak reaguje organizm? No, jest to ciało obce, które trzeba zwalczyć, jest to jakieś białko, jakaś bakteria, jakiś wirus. Rozpoczyna się stan zapalny, wydzielanie przeciwciał. W związku z tym, że są to białka, które są podobne do naszych białek, bo pochodzą od ssaków, organizm, wysyłając przeciwciała do tych białek niekompletnie strawionych, atakuje też nasze tkanki. I tak się zaczyna reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunologiczne, wszelkiego rodzaju alergie. To wszystko rozpoczyna się w naszych jelitach. Więc w momencie, kiedy dbamy o zdrowe odżywianie, o nieprzetworzone jedzenie bazujące na warzywach przede wszystkim, na pełnoziarnistych kaszach, generalnie na produktach roślinnych. Jeżeli używamy naturalnie ziół w postaci herbatek ziołowych, jeżeli pijemy codziennie octy, a tu podkreślam, że naprawdę każdy tą łyżkę octu, rozpuszczoną szklankę wody dziennie powinien wypić, to wtedy utrzymujemy nasz układ pokarmowy w prawidłowym po prostu stanie. Odpowiednia ilość enzymów trawiennych cały czas jest wydzielana i wszystko odbywa się sprawnie.
Czy jest jakieś zioło, które w zasadzie może pomóc każdemu organizmowi? Można powiedzieć, że to jest taki hit. I jeszcze w dodatku jest nasze, czyli z naszych łąk.
Jasne, że tak. Takim ziołem jest na przykład tymianek. Takim ziołem jest oregano. Powszechnie pewnie rosną w ogródkach. Możemy sobie je kupić, wsadzić i one się pięknie rozrastają. Takim ziołem jest bylica piołun, krwawnik, który powszechnie rośnie na naszych łąkach w lipcu. Szałwia lekarska, liść mniszka lekarskiego na przykład, korzeń mniszka. To się wszystko niedługo będzie zaczynało. W maju powolutku będą te wszystkie zioła sobie rosły. Natomiast to są zioła, które rosną wokół nas. Zasada jest rzeczywiście taka, tak jak pani powiedziała, że zwykle wokół nas rośnie to, co jest nam potrzebne. Bardzo fajne są zioła tak zwane gorzkie, które dają trochę goryczki, bo one świetnie stymulują układ pokarmowy do wydzielania właśnie enzymów trawiennych, do wytwarzania żółci. Krwawnik, no świetnie leczy wszystkie stany zapalne, a każdy sobie go może zebrać w lipcu, ususzyć i sobie taką herbatkę z krwawnika popijać. W ogóle leczy wszelkie stany zapalne jelit. Bardzo fajnie trawienie pobudza mięta na przykład. Jeżeli ktoś nie ma jakichś takich uczuleń na miętę, to jest też bardzo fajnym ziołem, które świetnie pobudza trawienie, a jednocześnie jest też przeciwbakteryjne. Tak samo jest z tymiankiem. Z jednej strony pobudza trawienie, jest świetne przeciwbakteryjne. To samo jest z oregano. To są powszechnie wokół nas rosnące zioła, które możemy sobie zebrać, które nawet możemy sobie w doniczkach wsadzić czy na balkonie i możemy korzystać z dobroci takich herbatek, a jak ktoś się chce pokusić, to może z tych ziół nawet zrobić ocet.
Trochę nas to cieszy, że możemy pójść do ogrodu czy gdzieś tam na łąki do lasu i zebrać zioła. Czasem łatwiej jest je nabyć, ale coraz częściej się mówi, że to, gdzie te zioła rosną, ma znaczenie.
Ogromne. Dlatego, że w dzisiejszych czasach przede wszystkim my się patrzymy na to, że widzimy, jakiś preparat jest ziołowy i to już jest dla nas wartością, że jeżeli to jest zioło, to jest super, hiper, ono ma właściwości lecznicze. Nie patrzymy na ten aspekt, gdzie to zioło rosło. Zioła, które są zbierane, rosną w różnych miejscach, rosną przy drogach. Wiadomo, tutaj jest duży ruch, jest skażenie środowiska. Nie zbieramy w takich miejscach ziół, chociażby ich było nie wiadomo ile tam rosło. Natomiast osoby, które zajmują się zbieraniem ziół, odsprzedawaniem do skupów, niestety zwykle nie zwracają uwagi, gdzie te zioła zbierają, a takie zioła potem są dostępne na rynku. Nie zbieramy też ziół nigdy, które rosną w pobliżu pól uprawnych, dlatego że na polach uprawnych powszechnie stosowane są różnego rodzaju środki ochrony roślin. Pestycydy, herbicydy i rolnicy, którzy rozpylają to na zboża różnego rodzaju czy uprawy, to się rozpyla też wszędzie wokół tych pól, więc takie zioła też są takimi środkami zanieczyszczone i w takich miejscach ich nie zbieramy. Więc albo sobie w swoim ogródku, jeżeli ktoś jest takim szczęśliwcem i ten ogródek posiada, więc albo sadzimy sobie i hodujemy sobie te ziółka w ogródku, albo jedziemy na łąkę, która jest z dala od pól uprawnych, z dala od dróg, w jakichś terenach leśnych, naturalnych. Szukamy takich miejsc i w takich miejscach zbieramy zioła.
W zgodzie z naturą.
Należy pamiętać, że zioła, które rosną w ich naturalnym środowisku bytowania, dziko rosnące zioła, są najbardziej wartościowe. Są to zioła, które wybrały sobie same odpowiednie stanowisko. Są to zioła, których wzrost nie jest przyspieszany. I są to zioła, które będą miały największą wartość. Będą rosły w swoim tempie i to są zioła, które mają najwięcej substancji czynnych i są jak gdyby czyste, zaraz powiem o co chodzi, mikrobiologiczne i są czyste chemicznie. Natomiast tu jeszcze chciałam na jeden aspekt zwrócić uwagę. Często jak kupujemy zioła, one muszą też spełniać normy mikrobiologiczne. Czyli jeżeli z tych ziół produkuje się nawet suszonych herbatki, to często się poddaje ultradźwiękom, napromieniowaniom. One muszą mieć odpowiednią ilość bakterii, bo są HACCP, bo jest ISO, bo są wymagania. Dbamy o czystość mikrobiologiczną, tworzymy sobie mnóstwo systemów, a i tak mamy żywność, która nam szkodzi. Bo co z tego, że ona spełnia mnóstwo norm, a sama w sobie nie jest zdrowa. Więc zioła dostępne w sklepie są ziołami, które są jak gdyby w pewnym stopniu hodowane, potem są obrabiane, no i w związku z tym nie mają takiej jakości, jaką powinny mieć.
Trochę się też ludzie obawiają, że jeżeli pójdą w las, to pomylą jedno zioło z drugim. Czy są jakieś takie sprawdzone sposoby, idealne podręczniki, biblie zielarstwa, które mogą się przydać na starcie, albo też tym, którzy już tam organizują sobie miętę czy tymianek, ale chcieliby troszkę bardziej specyficznie podejść do tematu?
Oczywiście to jest wszystko kwestia zainteresowania i wnikliwości. Jeżeli temat nas interesuje, to pewnie na rynku w tym momencie naprawdę jest mnóstwo różnych atlasów, mnóstwo informacji można znaleźć. Bardzo dużo jest teraz tworzonych kursów zielarskich różnego rodzaju. Są to też kursy zawodowe. Ja na przykład taki kurs też skończyłam. Gdzie się idzie w teren, gdzie są pokazywane zioła, gdzie można nabyć taką wiedzę. Także nie ma się czego obawiać. Jeżeli ktoś się tym zaczyna interesować i pojedzie na jeden, drugi, trzeci kurs, poczyta w internecie, poogląda obrazki, na pewno sprawę ogarnie.
Czy panią natura czymś zaskoczyła?
Mój teść zawsze, już świętej pamięci, mówił mi: Anka, biolożko jedna, ty mi wytłumacz, jak to jest, że taki pesz, taka roślinka, która jest taka słaba, wątła, przecież można ją wziąć w ręce, przełamać, rozerwać, ona potrafi przebić się przez asfalt, przez beton i wyrosnąć. Jak to jest? No właśnie. To jest takie dziwne, rzeczywiście słaba roślinka, która ma tak silny stożek podziału, że te komórki tak dzielą się, że znajdą tą szczelinkę gdzieś tam i one i tak wyjdą na powierzchnię i tak. Cała przyroda jest chyba niesamowita, dlatego że rośliny mają niesamowitą zdolność regeneracji. odnawiania się. Co roku się przecież odnawiają. Przychodzi zima, zrzucają liście, wszystkie substancje odżywcze idą do korzenia i wtedy w zimie zbieramy korzenie. Na wiosnę to wszystko zaczyna buzować, płynąć w górę drzewa na przykład. Wypuszczają się nowe liście. No, niesamowite jest chyba w ogóle to, że rośliny żyją bazując na energii słonecznej i na wodzie. Potrafią wytworzyć niesamowitą ilość substancji biologicznie czynnych, które są niesamowitymi antyoksydantami i które nam bardzo pomagają, podnoszą naszą odporność. Dla mnie cały świat roślinny jest niesamowity. Niesamowite jest to, jak w przyrodzie wszystko jest wykorzystywane, jak my z mężem, jak chodzimy po lasach na przykład. On ma jakąś taką szczególną wrażliwość, że widzi wiele rzeczy, których inni ludzie nie widzą, więc jest jakiś rozkładający się patyk, gałąź i tam rosną na tym pani piękne kuby, wrośniaki i różnego rodzaju inne grzyby, które rozkładają niby niepotrzebne szczątki, a mają niesamowite właściwości lecznicze, więc obieg tej materii w przyrodzie, no my jesteśmy częścią tej przyrody i to jest w ogóle niesamowite. Uważam, im bardziej blisko z nią będziemy, tym lepiej dla nas, bo ta przyroda, my z niej wyszliśmy, ona została stworzona dla nas i powinniśmy żyć w całkowitej zgodzie i powinniśmy korzystać z tego, co jest w naturze wokół nas.
Ostatnio coraz więcej mówi się o grzybach, skoro żeśmy wspomniały i jest takie odkrycie, że ojej, przecież w tych grzybach jest wszystko, a nie tak jak kiedyś mówiono chityna i nic więcej. Czy pani też eksperymentowała z grzybami?
Powiem pani tak, my bardzo eksperymentujemy z grzybami. No właśnie, grzyby to jest ostatnio takie boom, gdzie mocno się mówi o muchomorze czerwonym ostatnio na przykład i rzeczywiście on ma niesamowite działanie lecznicze. Chodzi cały czas tylko o dawkowanie. Ja kiedyś, jak wyrosłam z takim przekonaniem, że grzyby to się je tylko dla smaku, one tam nic nie mają, tylko minerały, no i w ogóle to one są tylko po to, żeby po lesie pochodzić i pooddychać świeżym powietrzem. Potem się okazuje, ja mam taki za sobą incydent, przeszłam chorobę nowotworową i jak się kontaktowałam z lekarzem medycyny naturalnej, no to dużo piłam swego czasu taki zgrzybek japoński reishi.
W zgodzie z naturą.
Ja akurat piłam wtedy reishi i rzeczywiście reishi jest bardzo znanym grzybem antynowotworowym, przeciwzapalnym. Potem poszliśmy na studia zielarskie z mężem i co się okazuje, że wszystkie grzyby mają właściwości lecznicze, że to nie musi być czaga, że każdy grzyb ma właściwości lecznicze, największe huby. Białoporek, błyskoporek podkorowy, różnego rodzaju wrośniaki. Grzyby są wspaniałym źródłem witaminy D3 naturalnym, tak, witaminy D. Jeżeli grzyby suszymy na słońcu, to ten poziom witaminy D jeszcze bardziej wzrasta, więc to jest bardzo ważne, żeby grzyby suszyć nie w piekarniku, tylko na słońcu, bo ta zawartość witaminy D3 wzmacnia się, czyli źródło witaminy D3 wiemy, witamina D3 podnosi odporność, jest przeciwzapalna, ma wielokierunkowe działanie w naszym organizmie. Dwa, mają bardzo dużo antyoksydantów różnego rodzaju, silnych substancji przeciwzapalnych. Teraz jeżeli ktoś lubi grzyby, to jest w ogóle naturalne, tak się mówi, że grzybiarze nigdy ani nie mają nowotworów, ani nie mają depresji i zawsze mają dobry humor, bo chodzą po lasach, więc mają kontakt z naturą, przebywają w naturze, dużo zieleni, czyste powietrze. Dwa, szukając grzybów, mają ruch na tym świeżym powietrzu, przebywają w czystym środowisku. Jak zbierają te grzyby, no to je jedzą. No więc mają wspaniałe, naturalne źródło witaminy D. No i grzyby jeszcze działają przeciwdepresyjnie, las też działa przeciwdepresyjnie i oni nigdy nie chorują na nowotwory, bo w tych grzybach jest mnóstwo antynowotworowych substancji, więc to jest hicior, czyli grzyby jak najbardziej, huby sproszkowane do surówek, sałatek, wszędzie gdzie się da przeciwzapalne grzyby stosować, bo mają ogromne antyoksydacyjne właściwości.
grzybem, który ma dobrą sławę i od wielu, wielu lat jest stosowany. Do nas przyszedł z Rosji, no bo w rosyjskiej tradycji medycyny ludowej czaga jest w zasadzie podstawą.
Ta wiedza jeszcze nie jest mocno rozpowszechniona. Czaga jest grzybem powszechnie występującym w Rosji, bo tam jest dużo lasów brzozowych. Czaga rośnie na brzozie, więc na tych wszystkich połaciach syberyjskich tego jest po prostu dużo i często stamtąd się tą czagę sprowadza. Natomiast czaga rozwija się, ona potrafi ta grzybnia na drzewie rosnąć 10-20 lat, zanim wyjdzie na zewnątrz. Ten grzyb trochę poraża. Tą brzozę żyje w symbiozie, jak już wyjdzie, no to jest co najmniej 10 lat mija, tak długo się rozwija. Bardzo trudno jest go znaleźć w polskich lasach. Nie jest powszechnie dostępny, więc jak są różne rodzaje, fora zielarskie, to ludzie bardzo się chwalą, że taką czagę znalazłem i jestem z tego bardzo dumny. No my rok temu na przykład znaleźliśmy taką 2-kilogramową czagę i 1 stycznia biegliśmy z piłą i odpiłowywaliśmy ją i byliśmy przeszczęśliwi, że sami pozyskaliśmy taki surowiec. No bo wiadomo, jak sami zrobimy z tego preparat, to wiemy skąd ten grzyb pochodził, jak go zrobiliśmy i wiemy co dalej z tym zrobić.
Grzyb rośnie na drzewie, które jest powalone, więc nie jest to niszczenie środowiska.
Nie jest. To znaczy czaga często rośnie na drzewach, które też jeszcze nie są powalone. Oczywiście odcinając grzybnie nie niszczymy drzewa. Odcina się grzybnie, która wyrasta na zewnątrz drzewa.
Jak pani widzi przyszłość naturoterapii? Czy to się jakoś połączy z taką łatwo dostępną farmacją? Czy to będzie taka działalność jak kiedyś, czyli każda zainteresowana osoba będzie po prostu w tym dobra na swoją skalę?
Trudno powiedzieć, w jakim kierunku to pójdzie. Na razie to idzie trochę w takim kierunku, że wiele roślin, które są bardzo lecznicze, są zakazywane w użyciu ze względu na stwierdzone na przykład szkodliwe alkaloidy. Na przykład taką roślinką jest wrotycz, taką roślinką jest żywokost. Trzymamy się zawsze zasady, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki. Nie można generalizować. Przyszłość, powiem pani szczerze, może być dwojaka. Albo zioła zostaną całkowicie zakazane i pójdzie to w farmację tylko tak na oficjalną skalę i ludzie na własną rękę będą sobie te zioła pozyskiwać. Na pewno idzie to w kierunku takiej formalizacji, że no nie każdy będzie już mógł te zioła sprzedawać. Trzeba będzie mieć uprawnienie zielarskie, że trzeba będzie mieć kod zawodu i uważam, że to jest dobre, bo to jest odpowiedzialne. Musimy wiedzieć, że ktoś, kto zbiera te zioła i je przetwarza, jest odpowiednią osobą i ma do tego uprawnienia. W aptekach też mamy bardzo dużo preparatów ziołowych. Coraz większa ilość lekarzy też kieruje się ku metodom naturalnym. Coraz więcej badań naukowych jest potwierdzających, że roślinki mają moc i że należy z tego korzystać. Natomiast zainteresowanie ludzi ziołolecznictwem, ziołami, naturalnymi metodami zdecydowanie jest coraz większe. Ludzie kierują się ku naturze, szukają rozwiązania w naturze i to jest bardzo dobre.
W zgodzie z naturą.
A wszystkie rozmowy o naturze w naszym życiu można znaleźć na radiobiałystok.pl / w zgodzie z naturą. Dziękuję za uwagę. Miłka Malcan.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.